Choćby na jeden krok i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał.
Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał. Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał. Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał.
Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej, uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twojej woli i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź mój pocieszycielu, oświecaj swym światłem moje serce, moje myśli, mój rozum. Aby te treści, które stanowią przedmiot naszego rozważania w ramach katechezy, stały się nie tylko przestrzenią litery, ale aby stanowiły również i konkretny przejaw mojego życia, mojej codzienności. A dzisiaj sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego, kolejne punkty. Ekonomia sakramentalna, misterium paschalne w czasie Kościoła, liturgia, dzieło Trójcy Świętej, Ojciec jako źródło i cel liturgii. To temat naszego spotkania od punktu 1076 do punktu 1083. Te punkty staną się przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania. Biblia w pierwszych wersetach Księgi Rodzaju, kiedy sięgniemy po tę księgę, serdecznie zachęcam do tego, aby Pismo Święte było takim naszym codziennym pokarmem, abyśmy sięgali po tę najważniejszą dla nas księgę, jak najczęściej, tam szukając sił, pokrzepienia, tam szukając również odpowiedzi na te pytania, które nas nurtują. Ileż tych pytań jest w naszej głowie, ile różnego rodzaju spraw, z którymi czasem nie wiemy, gdzie się udać. Może właśnie rozpocznijmy w pierwszej kolejności poszukiwanie odpowiedzi na te pytania od Pisma Świętego. Na antenie Radia Maria staramy się chociażby po północy niejednokrotnie sięgać właśnie po Ewangelię na dany dzień, aby to w niej szukać tych wszelkich Bożych natchnień na przeżywanie tego kolejnego dnia naszego życia. I w tychże pierwszych wersetach Księgi Rodzaju odnajdziemy słowa, które mówią, że Bóg stworzone przez siebie dzieła pobłogosławił. Pobłogosławił. I znajdziemy to trzykrotnie. W pierwszych dwóch tekstach przytoczone są słowa jego błogosławieństwa. W piątym dniu stworzenia Pan Bóg błogosławił ptaki, istoty żyjące w wodzie. Bądźcie płodne i mnóżcie się. W szóstym dniu podobne błogosławieństwo skierował do Adama i Ewy. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Pisząc o dniu odpoczynku, autor natchniony zaznaczył, że Pan Bóg pobłogosławił siódmy dzień i uczynił go świętym. Dzień, siódmy dzień, święty. Jesteśmy akurat po niedzieli. Warto sobie również zadać pytanie, jak ten dzień święty świętuje. Ten dzień pobłogosławiony przez Pana Boga. Dzieło stworzenia jest, jak widzimy, otoczone błogosławieństwem Boga. Przez błogosławieństwo, co też należy rozumieć? Otóż bogactwo darów, jakimi Bóg obdarza to, co żyje. W tym znaczeniu błogosławieństwo jest takim szczególnym klimatem. Klimatem potrzebnym do wzrostu, do rozwoju, do owocowania, czyli do przekazywania życia następnemu pokoleniu. Tak jak klimatem do wzrostu w naszych rodzinach jest miłość. Miłość. Jeśli zabraknie tejże miłości, to panuje tam arktyczny chłód, który mrozi, zamraża i często zabiera życie. Tak w tym temacie, w dzieła stworzenia, tym klimatem jest to Boże błogosławieństwo, które daje życie. Błogosławieństwo Boga obejmuje tajemnicę życia w całym procesie jego rozwoju i przekazu. W odniesieniu do człowieka jest to nie tylko życie doczesne, ale i życie duchowe. Dlatego szczególnym błogosławieństwem jest otoczony dzień przeznaczony na regenerację sił ciała i ducha. To właśnie ten siódmy dzień. W dniu siódmym, który jest dniem świętym, człowiek winien się troszczyć o rozwój życia duchowego, o doskonalenie swego kontaktu z Panem Bogiem, o doskonalenie również swojego kontaktu z bliskim, o to, aby w sposób umiejętny, taki również i właśnie rodzinny, przeżywać ten czas Dnia Świętego. Tak rozumiane błogosławieństwo Boga trwa i w nim zanurzone jest wszelkie życie. W nim też jest zanurzony człowiek. Różnica jednak między nim a wszelką inną widzialną istotą stworzoną polega na tym, że człowiek jako istota wolna może wyjść z tego błogosławieństwa. Może się na nie zamknąć. Może od niego uciec. Dotykamy tu wielkiej tajemnicy wolności, o czym pisze ksiądz Edward Staniek. Wielka tajemnica wolności. Ta ucieczka od błogosławieństwa Bożego. Doskonale już czujemy i zdajemy sobie sprawę, przez co się dokonuje w naszym życiu. Ano przez nic innego, jak przez grzech. Błogosławieństwo Boga nie idzie za grzesznikiem. W Biblii jest to przedstawione obrazowo przez zamknięcie bram raju i przez przekleństwo ziemi, po której stąpa grzeszny człowiek. Przez przekleństwo jest brakiem błogosławieństwa. Grzeszny człowiek zostaje przez Boga zostawiony samemu sobie. Takie są konsekwencje wolności. Wyboru dokonuje człowiek, a nie Bóg. Stwórca jedynie zgadza się na decyzję człowieka, który rezygnuje z jego przyjaźni. Można zrezygnować z przyjaźni z tym, który kocha bezgranicznie, który chce wszelkiego dobra dla człowieka. Można zrezygnować z takiej przyjaźni. Tak wielką moc ma wolność. Słowa Pana Boga skierowane do Adama: przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu, oznaczają cofnięcie błogosławieństwa dla człowieka grzesznego. Zarówno człowieka, jak i ziemię, po której on stąpa, pozbawia Pan Bóg tego wspomnianego klimatu, gwarantującego obfitość pożywienia. Odtąd człowiek w trudzie będzie zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni swego życia. Raj był ziemią błogosławioną. Na początku cała ziemia była rajem, bo cała była objęta błogosławieństwem Pana Boga. Grzech człowieka sprawił, że pojawiła się kraina bez błogosławieństwa. To grzech spowodował oddzielenie raju od ziemi grzesznego człowieka. Poza bramą raju rozpościera się ziemia przeklęta. To przekleństwo pojawiło się jako przestrzeń wolności, przestrzeń dana przez Boga grzesznemu człowiekowi. Skoro Pan Bóg nie mógł towarzyszyć człowiekowi, bo ten nie chciał jego przyjaźni, wycofał swe błogosławieństwo. A brak błogosławieństwa jest przekleństwem. Tam, gdzie nie ma błogosławieństwa, tam jest śmierć. Brakuje bowiem tego odpowiedniego klimatu do rozwoju życia i do jego przekazu z pokolenia na pokolenie. W przeklętej ziemi śmierć ścina wszystkie formy życia. Do niej należy ostatnie słowo w życiu biologicznym, psychicznym, moralnym, duchowym i nadprzyrodzonym. Pan Bóg czeka na to, żeby człowiek zmądrzał i powrócił do raju, to znaczy ponownie zanurzył się w jego błogosławieństwie, zatęsknił za pełnią życia we wszystkich jego wymiarach. Wie jednak, że to zdobywanie mądrości, oj, trwa. I to niejednokrotnie, jakże długo trwa. Zostawia jednak Pan Bóg znak nadziei, zapowiadając pokonanie sprawcy śmierci i powrót do raju. Stwórca nieustannie promieniuje błogosławieństwem, jest źródłem energii życia, jak słońce, jest jak deszcz orzeźwiający ziemię, jak rosa dla trawy i kwiatów. Jego miłość stwarza klimat potrzebny do wzrostu, do dojrzewania ludzkiego serca. Jeżeli człowiek odbiera to Boże błogosławieństwo, nieustannie wzrasta. Jeśli nie, karłowacieje. Ten, kto wzrasta, poznaje swego dobroczyńcę i nieustannie go wielbi za jego dobroć, dzięki której żyje. Rośliny wielbią Stwórcę przez to, że rosną, kwitną, wydają owoce. Podobnie czynią również i inne istoty żywe. Stworzenie wielbi Stwórcę tym, że istnieje, że żyje. Człowiek może go wielbić doskonałością swojego życia, osiągając piękne wyniki we wszystkich dziedzinach, a zwłaszcza na płaszczyźnie moralnej, płaszczyźnie religijnej swojego życia. Ta harmonia z Bogiem i z ludźmi stanowi szczyt doskonałości człowieka. Jakkolwiek słowo błogosławieństwo jest zarezerwowane dla Pana Boga, bywa również używane w odniesieniu do człowieka. Ma to miejsce nie tylko wtedy, gdy człowiek przekazuje błogosławieństwo Boga, czyli jest jego szafarzem, na przykład kapłani, ale również rodzice. Kochani rodzice, pamiętajcie o tym błogosławieństwie przekazywanym swoim pociechom, ale i sobie nawzajem. To niezwykle ważne. Twórzcie właśnie poprzez to błogosławieństwo również ten klimat, klimat miłości w waszym życiu. Ale to błogosławieństwo jest przekazywane i wówczas, gdy zwraca się do Boga, by Go wielbić. Gdy staje przed Stwórcą i Zbawicielem, by Mu dziękować za otrzymane dary i by podzielić się z Nim radością ze swych osiągnięć właśnie na tej płaszczyźnie duchowej, moralnej. Pan Bóg czeka na ten gest uwielbienia i podziękowania. Rzecz się ma podobnie jak z córką, która chorej mamie przynosi do szpitala upieczone przez siebie ciasto. Radość mamy bywa wielka. Nie tyle z otrzymania ciasta, co też pewnie jest ważne i daje wiele radości, ale z tego, że córka pamięta, potrafi je upiec równie doskonale, jak to czyniła ona sama. Ten gest ofiarowania. Tak samo Pan Bóg cieszy się, widząc człowieka podchodzącego do Niego ze swoim, tak to ujmijmy, ciastem upieczonym z Jego darów i według Jego recepty. Duma Ojca jest wielka. Często ten gest uwielbienia nazywamy błogosławieństwem Boga za Jego niepojęte dary. Ileż tych darów każdego dnia Pan Bóg nam zsyła. A my czasem mamy taką krótką pamięć i przyzwyczajamy się. Jakże szybko się człowiek przyzwyczaja do tego, co dobre, do tego, co piękne. I zapomina. I tak porównuje się z innym. Jeszcze by chciał więcej, jeszcze chciałby więcej. I dobrze, dobrze, ale też warto się ucieszyć tym, co człowiek ma, tym, co dostaje każdego dnia. A przecież nie musiałby tego dostać. Dlatego w modlitwach spotykamy słowo błogosławione. Błogosławione. W odniesieniu do Boga. Przykładem jest tutaj chociażby hymn młodzieńców zanotowany w księdze Daniela. Myślę, że dobrze nam znany, zresztą dopiero co odsłuchiwany podczas liturgii. Warto czasem modlić się jego słowami. Ten wymiar wielbienia Boga był bardzo bliski również sercu świętego Franciszka z Asyżu. Jego hymn dziękczynny za brata słońce, za siostrę wodę należy do tej klasyki światowej i wprowadza czytelnika w świat Bożego błogosławieństwa. Skoro jesteśmy nieustannie zanurzeni w Bożym błogosławieństwie, trzeba, byśmy z radością serca śpiewali hymn uwielbienia za otrzymane od Niego dary. Ta nuta uwielbienia jest najwyższym elementem liturgii, która zmierza do tego, by uczynić życie człowieka pieśnią na cześć Boga. To, w czym uczestniczymy podczas liturgii, ma mieć swoje przedłużenie w naszym codziennym życiu. Ta pieśń dziękczynna, która unosi się podczas sprawowanej liturgii ku Panu Bogu za Jego błogosławieństwo, za te wszelkie dobra, które nam zsyła liturgia, zwłaszcza Eucharystia, dziękczynienie, to także i powinno mieć miejsce w naszej codzienności. Spójrzmy, każde dzieło ma swojego autora. I chociaż wiele z dzieł przypisujemy konkretnym osobom, w rzeczywistości wszystko, co istnieje, pochodzi od Pana Boga oraz ku Panu Bogu zmierza i w Bogu znajduje swój cel ostateczny. Podobnie jest ze świętą liturgią. Katechizm Kościoła katolickiego uczy, że źródłem i celem liturgii jest Bóg Ojciec. To On w swoim odwiecznym planie wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, nieskalani przed Jego obliczem. To On sprawia, iż jesteśmy zdolni składać Mu hołd. To On obdarza nas błogosławieństwem, o którym mówimy dzisiaj. I to On w liturgii i przez liturgię nas uświęca. Bóg Ojciec posłał na świat swojego Syna, aby poprzez misterium paschalne, czyli mękę, śmierć na krzyżu, spoczynek w grobie i zmartwychwstanie, dokonało się zbawienie świata. W czasie ziemskiego życia Pan Jezus, wcielony Syn Boga, zapowiadał te zbawcze wydarzenia w swoim nauczaniu, uprzedzał je przez swoje czyny. A gdy dokonało się nasze odkupienie, zmartwychwstał i uwielbiony zasiadł w niebie po prawicy Ojca. Jak czytamy w katechizmie, jak Ojciec posłał Chrystusa, tak i On posłał apostołów, których napełnił Duchem Świętym, nie tylko po to, aby głosząc Ewangelię wszelkiemu stworzeniu zwiastowali, że Syn Boży swoją śmiercią i zmartwychwstaniem wyrwał nas z mocy szatana i uwolnił od śmierci oraz przeniósł do Królestwa Ojca, lecz także po to, aby głoszone dzieło zbawienia sprawowali przez ofiarę i sakramenty, kontynuuje katechizm. Zmartwychwstały Chrystus, udzielając apostołom Ducha Świętego, powierzył im oraz ich następcom władzę uświęcenia i zbawiania. Ta sukcesja apostolska przekazywana jest od 20 wieku przez sakrament święceń. Dzięki sakramentalnemu kapłaństwu możliwe jest nieprzerwane sprawowanie liturgii, w której Chrystus oraz działający w Jego imieniu biskupi, prezbiterzy wciąż uobecniają to samo dzieło, jakie dokonało się podczas ostatniej wieczerzy na drzewie krzyża i w poranek wielkanocny. W ten sposób ziemska liturgia staje się kolejnym etapem historii zbawienia. Pierwszym z nich jest okres Starego Testamentu, kiedy ludzkość oczekiwała na Zbawiciela. Kolejnym nowotestamentalna pełnia czasów, zapoczątkowana pojednaniem ludzkości z Bogiem Ojcem przez Chrystusa. Obecnie nasze zbawienie i uświęcenie dokonuje się w liturgii Kościoła, która jest zapowiedzią i przedsmakiem liturgii niebieskiej. Chrystus jest zawsze obecny w czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze mszy świętej, tak w osobie celebrującego, jak zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Jest obecny swoją mocą w sakramentach. Także gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Jest obecny w swoim słowie, bo gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, On sam przemawia. Zwróćmy również uwagę na ten wymiar naszego uczestnictwa we mszy świętej i te słowa, że to sam Chrystus przemawia, gdy odczytywane jest Pismo Święte. Warto również tak się zastanowić chwilę nad swoją uwagą związaną właśnie ze wsłuchaniem się w to słowo, czy wiem, o czym to słowo było zaraz po przeczytaniu, a co dopiero powróciwszy do domu, czy też przygotowuje się na to spotkanie. Jakże chwalebnym jest to, że wielu spośród nas sięga przed pójściem na liturgię eucharystyczną po właśnie liturgię słowa i czyta pierwsze czytanie psalm, drugie czytanie Ewangelię, aby spotkanie z tym Słowem w Kościele nie było pierwszym spotkaniem, ale aby otworzyć swoje serce, aby przygotować ten grunt naszego serca, troszkę go spulchnić, aby to Słowo, które płynie podczas liturgii, kiedy to sam Chrystus mówi, aby trafiało na podatny grunt, przygotowany grunt naszego serca, aby mogło wydawać obfity plon. Idąc dalej, Chrystus jest obecny, gdy Kościół modli się, śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał, gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Jak wiemy, liturgia chrześcijańska nie tylko przypomina wydarzenia, dzięki którym dokonało się nasze zbawienie, ale jest również uobecnieniem. Jest to możliwe dzięki działaniu Ducha Świętego. Duch Święty przypomina i aktualizuje paschalne misterium Chrystusa. Obecność Ducha Świętego w Kościele powoduje, iż męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa także dzisiaj są wciąż realne i skutecznie uobecniane. To słowo uobecnienie niesamowicie piękne i ważne w kontekście Najświętszej Eucharystii. Uobecnienie. Duch Święty pomaga nam zrozumieć Słowo Boże, sprawowane czynności sakramentalne. On również jednoczy Kościół, uwielbiający w liturgii swojego Pana. W liturgii, która powinna być z naszej strony również tym dziękczynieniem za to błogosławieństwo, którego doświadczamy każdego dnia od Pana Boga i to w obfitości. Choć czasem tego człowiek jakże nie pojmuje, choć czasem jakże ciężko wyłuskać pośród tych różnych spraw, które nas dotykają, to Boże błogosławieństwo. Stąd też może pośród naszych modlitw, naszej rozmowy, naszej obecności przed Panem, chociażby podczas adoracji, ale w takiej osobistej również modlitwie, warto na to zwrócić uwagę. Panie, otwórz moje oczy, otwórz oczy mojego serca na Twoje błogosławieństwo. A moja wdzięczność, aby to dziękczynienie wyrywało się z mojego serca. Abym potrafił więcej dziękować w swoim życiu. Zwłaszcza Tobie, ale może drugiemu człowiekowi. Bo tak czasem może trudno wyrazić to słowo wdzięczności względem drugiego. Bo też może rutyna, przyzwyczajenie, bo może inne sprawy. I to w rodzinie, w małżeństwie. Tego słowa dziękuję. Jakże pięknie, gdyby było więcej we wspólnotach, w naszych miejscach pracy. Tego słowa dziękuję. Za nawet drobne, małe gesty, które ktoś nam ofiarowuje. Ale jeśli zaczniemy od Pana Boga, jeśli zaczniemy od tego dziękczynienia Jemu w pierwszej kolejności, to później w sposób naturalny i łatwiej będziemy dostrzegali to wszelkie dobro, które drugi człowiek nam świadczy. A tym samym będziemy sami siebie mobilizowali do tego, aby to dobro świadczyć, bo jeśli drugi tyle dobra mi ofiarowuje, jeśli Pan Bóg tyle dobra mi ofiarowuje, to nie będę egoistą i sam też to dobro drugiemu będę starał się w obfitości ofiarowywać. Zatem niech ta liturgia, w której pewnie wielu spośród nas uczestniczy, będzie również i miała swoją kontynuację w naszej codzienności.